Jak zrobić kawę kuloodporną? Kawa może być dowolna Twoja ulubiona. Trzeba do kawy zaparzonej dodać łyżeczkę czegoś, co u mnie na sklepie nazywa się energia do kawy. To jest masło sklarowane i olej kokosowy i jeszcze parę dodatków. Jak to działa? Zapewnia mózgowi kalorie. I można pościć przez cały dzień, nie czuje się głodu. Jak ktoś ma kłopoty z tym, że się obżera rano pączkami, żeby się obudzić, kawa z pączkiem albo z croissantem, to niech przejdzie na kawę kuloodporną. Energia do kawy jest u mnie na sklepie i więcej szczegółów tam. cejrowski.com/sklep. Zdrowe!
Studio Dziki Zachód.
I Wojciech Cejrowski gdzieś po drugiej stronie, w Arizonie albo w jakimś innym miejscu, może na Ukrainie, a może w samej Moskwie Wojciech Cejrowski teraz przebywa.
Fuj, w Moskwie byłem raz i mi się w ogóle nic nie podobało. Zwiedziłem trochę to w 91 roku, można byłoby jakoś bez wizy pojechać, albo w 92. Fuj, obejrzałem Plac Czerwony, poszedłem tego trupa obejrzeć w mauzoleum przykrytego już po szyję, bo tam gnił od spodu i obcinali Lenina po kawałku, jak donoszą spiskowcy różni. No i tam babuszki widziałem, które przechodząc koło Lenina się żegnały, a ja wpadłem w spazmy. Jakoś nie czytałem książek stosownych wcześniej, bo za komuny takich książek nie było. I kiedy zobaczyłem, że on był ryży, czyli rudy. A o rudych mówią, że rudy to kłamczuch, chyba że z Irlandii, to wtedy jest inny. Ale jak jest, się urodził rudy w populacji, gdzie rudych jest mniej niż w Irlandii, to znaczy, że kłamczuch. I musieli mnie wyprowadzić żołnierze.
Byłeś na Bosaka?
Nie, wtedy nie chodziłem po terenie cywilizowanym, trochę nie, dziwne słowo, no ale cywilizowanym terenie nie chodziłem boso.
Żałuję,
tylko po dalekich krajach, więc widziałem tamten...
Żałuję, że nie zamieszkałeś na Kremlu.
A tam nie wpuszczali w ogóle, a dlaczego miałbym na Kremlu mieszkać?
Z komuną, ale jaki piękny pałac.
Nie wiem, bo nie widziałem. Tam się nie da pozwiedzać za bardzo. Nie, bo teraz może Skowrońskiego może wpuszczą na Kreml.
No raczej,
z delegitymacją
raczej,
prasową.
Raczej Cejrowskiego wpuszczą tam.
Dlaczego?
Ja
się nie ubiegam, mają wpuścić? Skutego.
Zapukasz ładnie do bramy i tam drzwi zostaną otwarte.
Nie. Nie, na pytania, czy chciałby pan do Rosji pojechać i nakręcić bosa, odpowiadam zawsze stanowczo, że nie. Ani w żadnej innej sprawie bym do Rosji nie chciał jechać, bo Rosja mnie a. przeraża, b. brzydzi. Odwieczny wróg Rzeczypospolitej i tak nas wytarmosił. Niemcy to od 1000 lat robią, ale małymi porcjami. No małą porcją jest II wojna światowa na przykład. Mocna, intensywna, ale mała, krótka porcja. Natomiast Ruscy to robią przez wieki. Z Polakami, z naszymi świętymi, historia Andrzeja Boboli, historia całych zsyłek na Sybir. Nie, to jest wyklęta ziemia, dopóki Rosja się nie nawróci, to ja się tam nie wybieram. I drugi taki kraj, do którego nie chcę pojechać, ani boso kręcić, ani zwiedzać prywatnie, ani w żadnej innej sprawie, to są Chiny. A trzeci taki kraj to Niemcy. No są jakieś takie kraje opętane, których ja oglądać nie chcę. No. To żeby zamknąć temat mojej wizyty na Kremlu.
Dobrze, natomiast... jesteś w tej Arizonie, czy jesteś w jakimś innym miejscu?
Właśnie chciałem cię zapytać, na czym siedzę i czy już wjeżdżę na walizkach, bo we środę wyląduję w strefie wojennej, czyli w Rzeczypospolitej. Strefę wojenną określa się tak, że jeżeli rakiety padają poniżej 30 km od twojej granicy, to już musisz się zaliczać do strefy frontowej. No a tam ruskie rakietki i białoruskie tankietki, wszystko to się plącze blisko polskiej granicy, w związku z tym jesteśmy uznawani za strefę wojenną przez wojskowych amerykańskich.
Na szczęście.
To tam oczywiście teoria, na razie bomby nie lądują w Warszawie, ale teoria wojenna tak mówi, że jak tam 30 mil, to no nie wiem, poniżej 50 kilometrów od twojej granicy toczą się działania wojenne, to jesteś w strefie wojennej.
Jak patrzysz na zasięg rakiet, które teraz dostała Rosja od Iranu, to w strefie wojennej jest więcej państwa. Jak doliczysz do tego rakiety balistyczne, to wszyscy są w zasięgu wojny. 30 kilometrów pod tym względem nic nie zmienia. Zmienia jakościowo granica obszaru, który jest objęty artykułem 5.
To chodzi o to, gdzie padają bomby. W tej teorii, która mówi, co jest strefą frontową, a co nie jest, czy przyfrontową, gdzie padają bomby, a nie gdzie mogą teoretycznie dolecieć. Bo no, te rakiety międzykontynentalne mogą wszędzie dolecieć. A Chińczycy to mają pewnie taką, która może nawet na Księżyc dolecieć. No to jakbyśmy definiowali w ten sposób, dokąd jesteśmy w stanie wysłać środek wybuchowy, no to tak, to cała Ziemia jest strefą wojenną zawsze. No więc to nie, poprawiam. Tam, gdzie eksplodują bomby, gdzie latają i spadają i wybuchają. O sondażach przedwyborczych mogę coś powiedzieć? Powiedzieć o wizytach międzynarodowych.
Sondaże przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych oczywiście, ale to za chwilę, bo tylko dojdę do artykułu 5, że artykuł 5 wyznacza granicę między światem NATO a Rosją i bombami, więc przekroczenie granicy Polski jest przekroczeniem granic NATO i wtedy wszyscy są w zasięgu tych samych rakiet rosyjskich.
Czyli całe NATO jest według tej twojej definicji, całe NATO w tej chwili jest strefą przyfrontową.
I Arizona, Arizona również.
Arizona w ogóle nie jest strefą przyfrontową. No tak. To generały mówiły amerykańskie, że jak w pobliżu twojej granicy, twojego terytorium, poniżej 30 mil od twojej granicy spadają i eksplodują pociski, to powinieneś uznać siebie za strefę frontową i tak adekwatnie się przygotować do sytuacji. Bo jedna drobna pomyłka jakiegoś żołnierza albo urządzenia, który w ostatniej chwili przy strzelaniu trochę mu się trąba przesunie w górę i ten pocisk trochę dalej poleci.
To przesuńmy trąbę.
No, jedna drobna pomyłka powoduje, że już wylądowała ta bombka u ciebie i mamy wojnę. Co do artykułu 5, to potwierdź, czy to prawda, co mówiła Francja, że Francja nie będzie odpowiadała swoimi pociskami nuklearnymi Rosji.
O nuklearnych pociskach nikt w NATO nie mówi jako odpowiedź na to, co zrobi Rosja. Mówi się o wojnie konwencjonalnej, to tak powiedział szef zagranicznych spraw Unii Europejskiej, że jeżeli Rosja użyłaby broni atomowej na Ukrainie, to w odpowiedzi wojska rosyjskie zostaną zniszczone metodami konwencjonalnymi. Taka była...
No dobra, a tutaj dotarła informacja taka... Tutaj dotarła informacja z Macrona, że Macron w tym kontekście, który omawiasz teraz, podkreślił, że Francja nie odpowie swoimi pociskami nuklearnymi przeciw Rosji, nawet gdyby Rosja zaatakowała pociskami nuklearnymi Ukrainę. To takie zdanie zwróciło uwagę komentatorów tutejszych, że gdyby Ruscy rzucili jakieś ładunki krótkiego zasięgu nuklearne na Ukrainę, to Francja już zadeklarowała, że nie odpowie ładunkami nuklearnymi.
Na razie Ruscy rzucają to wszystko, co udało im się kupić w Iranie, czyli drony, które latają po całej Ukrainie, rakiety, które zakupili albo dostali z Iranu. To jest na razie ta nowa broń rosyjska, która jest straszna dla ukraińskich miast, ale podnieśmy te trąby do tych sondaży, o których miałeś mówić.
No poczekaj, bo to Iran sam poruszyłeś, a Bibi, czyli Benjamin Netanyahu przyjechał do Ameryki, bo wydał książkę i kandyduje, chce znowu być premierem Izraela. I on o Iranie mówił wczoraj w telewizji, słuchałem z uwagą. Myśmy też w Radiu Wnet wielokrotnie sięgali po Iran w takim kontekście, że za Obamy to z tym Iranem pieniądze im tam wozili i się z nimi dogadywali, a Iran jest niebezpieczny właśnie z takiego tytułu. Teraz widzimy dowody tego, jak jest niebezpieczny, że sprzedaje broń ruskim po to, żeby Ruscy korzystali z tej broni na Ukrainie. W związku z tym Iran trzeba tłumić, ograniczać, dławić, okładać sankcjami, a nie się dogadywać na jakieś rozluźnianie stosunków. Dlaczego trzeba dławić Iran? Ano dlatego, że handluje z Putinem bronią. I to mówił Trump, że Iran jest niebezpieczny. To mówili też Żydzi z Izraela, że Iran jest niebezpieczny, kiedy skłania się w kierunku produkcji bomby atomowej własnej. Co jest procesem długim, trzeba zagęszczać tam materiał radioaktywny w wirówkach i to jest skomplikowane i długotrwałe, ale oni cały czas krok po kroku dążą i kosztowne jeszcze jest. Dążą w tym kierunku i Ruscy im pomagają, dostarczając materiałów radioaktywnych, których w Iranie wykopać się nie da. Iran ma ropę, a Ruscy mają tam pluton, czy co tam oni mają. I w związku z tym za Trumpa było ograniczanie Iranu, a za Obamy i teraz za Bidena jest otwieranie się na Iran. No, na Iran się trzeba zamykać. W kontekście tego, co powiedziałeś przed chwilą, że handlują bronią z brzydkimi ludźmi, to trzeba Iran tłamsić. Ale, tak czy nie?
Ale co powiedział Bibi?
Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com/kosmetyki.
Bibi powiedział, że Iran trzeba tłamsić z takiego powodu, że nie chcemy kolejnego kraju, i to kraju niepoczytalnego, który wyprodukuje sobie bombę własną. Już nam wystarczy Pakistan, już nam wystarczą Indie, takie kraje, które się dorwały z rozpędu w ostatniej chwili, gdy świat tego nie hamował. No, krajów nuklearnych na świecie nie jest nieskończoność, ale też nie chcemy, żeby każdy miał bomby. Po rozpadku Związku Sowieckiego kłopotem są brudne bomby, czyli materiał radioaktywny przewożony, to nie jest bomba atomowa, tylko to jest brudna bomba zrobiona z materiału radioaktywnego. No, materiał radioaktywny, jakieś śmiecie z elektrowni, pakuje się do walizki, wkłada się tam jakiś materiał wybuchowy. No nie wiem, tam gwoździe i śruby z Czarnobyla, albo co tam mają, brudy jakieś. I taką bombę się eksploduje. I to nie jest eksplozja atomowa, natomiast skażenie radioaktywne pojawia się na twoim terenie, bo ktoś przywiózł śmiecie, które kupił na czarnym rynku, dołożył do tego granat i wysadził to w jakimś ważnym miejscu w Londynie. No i mamy zatruty Londyn bez stosowania pocisków atomowych, więc są brudne bomby i są bomby atomowe. To trzeba na jedno i drugie zwracać. Jest ogromny rynek po rozpadzie Związku Sowieckiego na te brudne materiały radioaktywne i terroryści się tym posługują. No to Bibi wspominał o tym, że Iran trzeba ograniczać i że Obama się otwierał na Iran i to był wtedy błąd. I teraz ekipa Bidena, czyli... No, obamiści, którzy tam Bidena wystawili i większość jego aparatu całego, to są ludzie, którzy służyli za Obamy. Na tych samych stołkach albo zaraz obok. No więc to jest kontynuacja Obamy i oni mają takie myślenie cały czas, że z Iranem to się trzeba dogadać nawet za taką cenę, że kiedyś sobie bombę będą mieli. No to Netanyahu mówił, że nie, absolutnie nie powinniśmy nigdy dopuścić do tego, żeby ajatollahy w Iranie miały, że jakikolwiek kraj na ziemi, że kolejny, żeby miał własne bomby atomowe.
Może ajatollahy, jak ty powiedziałeś, zostaną w końcu zmieceni przez ulicę irańską, bo ulica irańska jest zbuntowana.
No ale za słabo ją popieramy. No, Biden się nie angażuje dość w tej sprawie. Powinny wrócić sankcje z czasów Trumpa, bardzo dla Iranu dotkliwe. Iran wtedy przyklęknął na jedno kolano. To, co Obama otworzył, Trump zatrzymał, jeszcze dokręcił śrubę trochę i odstrzelił kilku nieprzyjemnych urzędników irańskich, morderców. No i to były sukcesy. No przychodzi Joe Biden i let's go Brandon. No i teraz z Iranem jest, właśnie nawet nie wiemy co, bo Ameryka się po prostu wycofała ze wszystkich sankcji i z rozmów też się wycofała, czyli powiedziała takie, no rób ta co chce ta. To jest niedobra sytuacja i niebezpieczna.
Co do tego się zgadzamy i to jest bardzo dobry moment, żebyśmy się zgodzili na jakąś piękną piosenkę. Słyszałem, że to będzie Elvis Presley.
Tak, będzie Elvis i to z Hawajów. Się zastanawiałem, jak będą bomby jakieś latać, to gdzie Putin by odpowiedział Ktoś mnie zapytał tutaj, a w co Putin nas walnie? Zapytał mnie Amerykanin miejscowy. Ja mówię, no jeżeli już dojdzie do walenia bombami, to w jakieś duże miasto walnie. Albo może symbolicznie przy fasoli w Hawaje. Tak jak się zaczęła II wojna światowa dla Ameryki. I te Hawaje takie piękne i słodkie i Elvis Presley tam służbę wojskową odbywał i w związku z odbywaniem służby wojskowej brał liczne przepustki, nagrywał filmy i piosenki. To ja bym tak w armii chciał służyć jak Elvis.
Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Co panu sprawia największą frajdę? To jest bardzo trudno powiedzieć zawsze, ale uwielbiam występy sceniczne. Jest tam troszkę adrenaliny też takiej, że przecież nie wiem, jak wyjdzie publika, może być drętwa, śpiąca, albo w sali może być za gorąco i jak jest duszno, to ludzie się nie śmieją, albo w sali może być za jasno i ludzie wtedy też się krępują śmiać, jakoś nastroju nie ma, więc jest ryzyko w tych występach, ale jak mi się uda salę rozkręcić, to jest też satysfakcja ogromna. Trasa jesienna jest trochę krótka, za co z góry przepraszam. No ale robię co mogę. Proszę sobie dojechać do tych wybranych miast, bo ja też do wszystkich muszę dojechać, więc w zasadzie jesteśmy w tej samej sytuacji. Częstochowa, Warszawa, Pruszków, Wolbrom, Kraków, Gdańsk, Wołomin, Lublin i Bydgoszcz. Kto swojego miasta nie usłyszał, no może na wiosnę usłyszy. Bardzo się cieszę, że jadę do państwa. Rąsia.
O! Skończył się Elvis, całkiem ładna piosenka. Jak udało ci się taką ładną piosenkę znaleźć?
No bo byłem w radosnym nastroju. To...
A co cię radośnie tych... nastroiło?
A no jak odpowiedziałem na pytanie, w co by walnął Putin i usłyszałem słowo Hawaje z własnych ust, to się zrobił mój nastrój radosny, że jeszcze nie walnął i że są. I na Hawaje zawsze chciałem pojechać. Jeszcze nigdy nie byłem. Chociaż strasznie lewackie są.
Jak to nie byłeś na Hawajach?
No, byłem na wyspach ludożerców trochę dalej posuniętych, dalej w stronę Australii, byłem i na Fidżi, i byłem na Vanuatu i tak dalej, natomiast najbardziej cywilizowane wyspy ludożerców, czyli Hawaje, jakoś jeszcze nie. No, nie byłem jeszcze, no.
No to mnie zaskoczyło.
Nie wszędzie byłem, co ja jestem, ja się tak nie wyrywam, że wszędzie
ja myślałem,
będę.
Że ty byłeś już wszędzie. Poza Bejrutem
nie.
Oczywiście.
Bejrut nawet bym chyba obejrzał. Lubię ogólnie kraje arabskie. To może cię zaskoczy. Bardzo dobrze się czułem w Maroku, w Tunezji się dobrze czułem. Myślę, że mi się dobrze w Egipcie czuł. Może ten handlowy nastrój, który tam panuje na ulicach, to jest po prostu mój nastrój.
Dobrze czuł...
Mnie to nie przeszkadza, tylko mi pasuje.
Dobrze byś się czuł nad tym Bosforem, gdybyś sobie pochodził po tych bazarach tureckich tam. To byś poszalał.
No i w Starej Jerozolimie się doskonale czuję, zarówno w żydowskiej dzielnicy, jak i w arabskiej dzielnicy, jak i w tej trzeciej też się dobrze czuję. Tam po prostu w każdym zaułku się dobrze czuję i mam jakichś znajomych, a to tu, a to siu.
A to
nie
siam,
tak łatwo mnie ograć.
No,
nie tak łatwo mnie ograć.
To prawda, bo mogę dać temu świadectwo.